Więc kontynuujemy rozważanie fragmentu, który przeczytaliśmy wcześniej. I to już jest trzecie kazanie z tej serii. Jeśli kogoś nie było na poprzednich nabożeństwach, to zachęcam, aby odsłuchać kazania z naszej strony internetowej. Ale krótko przypomnę, o czym mówiliśmy tydzień temu. Pan Jezus uczy zasady, że nie jesteśmy w stanie służyć Bogu i pieniądzom. Ten fragment ogólnie mówiąc uczy nas, jaki powinien być stosunek chrześcijan do pieniędzy, do bogactwa, do dóbr materialnych. I Pan Jezus pokazał nam, dlaczego tak jest, że nie można służyć Bogu i pieniądzom. Następnie Pan Jezus uczy nas, jak powinno wyglądać w związku z tym życie chrześcijanina. I tydzień temu powiedziałem, że Jezus wskazuje na dwa elementy w tym fragmencie, które wynikają z tej początkowej zasady, że nie można służyć dwóm panom, że nie można służyć Bogu i pieniądzom. Pan Jezus mówi swoim uczniom, aby z jednej strony nie robili pewnej rzeczy, ale z drugiej strony, żeby coś robili. Pan Jezus uczy nas, abyśmy przestali się martwić o to, co będziemy jeść, czy pić, czy w co się będziemy ubierać, abyśmy przestali martwić się o jutro, o naszą przyszłość, o nasze zabezpieczenie finansowe na przyszłość, czy bezpieczeństwo finansowe na przyszłość. I zobaczyliśmy, że Pan Jezus uczy nas podstawowych prawd o Bogu i Jego stosunku do chrześcijan, do Jego dzieci. Po pierwsze, zobaczyliśmy, że życie ludzkie nie ogranicza się jedynie do tego, co materialne, co można zjeść, co można dotknąć, co można poczuć. Materializm wyklucza istnienie Boga, a Jezus przypomina chrześcijanom, że Bóg istnieje. Oprócz tej sfery fizycznej istnieje też sfera duchowa. Jest Bóg, który stworzył wszystko. Po drugie, zobaczyliśmy właśnie to, że Bóg jest twórcą wszystkiego, że Bóg troszczy się o całe swoje stworzenie, a ponieważ człowiek jest szczególnym stworzeniem, ponieważ został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, jak żadne inne stworzenie, dlatego też jest dla Boga dużo ważniejszy niż inne stworzenie, niż ptaki. Po trzecie, Pan Jezus przypomina swoim uczniom, jak bardzo są ograniczeni w swojej mocy i tym samym pokazuje, że życie człowieka jest zależne od Boga. To Bóg wyznacza, ustala długość życia człowieka, a nie człowiek. Człowiek może się starać, może robić wszystko, tak, ale kiedy może dietę zachowywać zdrową, może ćwiczenia różne, zdrowy tryb życia prowadzić, tak? Ale kiedy Pan Bóg powie dosyć, koniec, to koniec. Człowiek może się starać, może robić, nie wiadomo, stawać na głowie, a nie przedłuży swojego życia nawet o chwilę. Po czwarte, zobaczyliśmy, że Bóg dba o stworzenie, dlatego też Bóg dba o człowieka, chociaż ten może być mało wierny, czy też może wątpić. I w końcu Pan Jezus uczy nas, że Ojciec Niebieski, czy Ojciec w niebie zna nas doskonale jako chrześcijan i wie, czego potrzebujemy. Wie, że potrzebujemy zarówno jedzenia, jak i picia, czy ubrania. A skoro Bóg wie, jakie są nasze potrzeby, to je zaspokaja. I te teologiczne argumenty mają spowodować w nas to, że przestaniemy się martwić o swoją przyszłość, o swoje bezpieczeństwo finansowe w przyszłości, w sensie takim, że nie będziemy uzależniać od tego swojego życia. I na koniec powiedziałem jeszcze, co to nie znaczy. Prawda? Bo nie jest mój, żeby się nie martwić o to, co będziemy jeść, o to, co będziemy pić, o ubranie. Co to nie znaczy? To nie znaczy, że mamy nic nie robić, tylko czekać, aż kruki przyniosą nam jedzenie, tak jak przynosiły jedzenie Eliaszowi. Mamy pracować i mamy mądrze korzystać z owoców naszej pracy. Do tego zalicza się planowanie, do tego zalicza się oszczędzanie, ale oczywiście to nie znaczy, że w tym będziemy pokładać naszą ufność, jeśli chodzi o przyszłe bezpieczeństwo finansowe. Może człowiek może się, jak to mówię, zaorać, tak? I nie korzystać z tego, co zarobi, na co zapracuje, bo Pan Bóg go odwoła z tego świata. Więc nasze życie nie zależy od stanu konta. I dzisiaj chciałbym, abyśmy rozważyli tę drugą stronę medalu. Pan Jezus powiedział, tego nie rób. A co Pan Jezus mówi, żebyśmy jako chrześcijanie robili? I to jest wyrażone w wersecie 33. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Jego sprawiedliwości, Nie chodzi o sprawiedliwość Królestwa Bożego, tylko o sprawiedliwość Bożą. Jest odwołanie do Boga, aczkolwiek sprawiedliwość Królestwa Bożego jest sprawiedliwością Boga, więc na jedno wychodzi. Ale jest tutaj odniesienie do Bożej sprawiedliwości. Zatem w tym wersecie mamy dwie, można powiedzieć, rzeczy. Po pierwsze, mamy pewien nakaz. Pan Jezus mówi, to róbcie. A po drugie, mamy obietnicę. Tak? Pan Jezus daje obietnicę nam w tym wersecie. Ale zacznijmy od początku, od nakazu, bo nakaz jest pierwszy. Do czego wzywa nas Jezus? Żeby móc odpowiedzieć na to pytanie, no to musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, co to znaczy szukać Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. O czym Pan Jezus tutaj mówi? Tak? Musimy oczywiście pamiętać o kontekście. Jaki jest kontekst? Pan Jezus wcześniej mówi, że czego chrześcijanin ma nie robić. Chrześcijanie mają przestać się martwić o swój przyszły byt. Więc jest to powiedziane w kontekście służenia pieniądzom. Chrześcijanin ma nie służyć pieniądzom. To jest nakaz Pana Jezusa. Oczywiste jest, że Jezus wzywa chrześcijan do tego, aby służyli komu? Aby służyli Bogu. Więc wezwanie Jezusa do szukania Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości jest tak naprawdę wezwaniem do służenia Bogu. Więc możemy powiedzieć tak ogólnie, że cokolwiek kryje się pod hasłem szukania Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, jest to związane w 100% ze służeniem Bogu. Tak? I niedawno, z tydzień temu, wybraliśmy się z Moniką na przejażdżkę rowerami. Monika wpadła na pomysł, żeby poszukać firmy, która zajmuje się podstawianiem kontenerów na gruz przy okazji remontu. Ale więc postanowiliśmy tam jechać. Niestety nie znaleźliśmy tej firmy. Ale już nie chodzi o to, czy znaleźliśmy, czy nie. Chodzi o szukanie. Szukaliśmy. Szukanie oznacza zmierzanie do jakiegoś konkretnego celu. Tak? To możemy powiedzieć. Mamy konkretny adres, do którego musimy dotrzeć, który musimy znaleźć. Zatem czy Pan Jezus uczy nas, że naszym adresem, do którego zmierzamy jako chrześcijanie, jest Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość? Czy tam powinniśmy zmierzać? Więc czy szukanie w tym kontekście to inaczej zmierzanie do konkretnego celu, którym jest Królestwo Boże? Ale gdzie jest Królestwo Boże? To jest pytanie. Gdzie jest Królestwo Boże? Wiemy, gdzie znajduje się Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. To wiemy. Tak? Na mapę spojrzymy, prawda? Jest wyspa czy dwie i wiemy, gdzie to jest. Można kupić bilet na samolot i tam polecieć, ale gdzie jest Boże Królestwo? Na mapie, jak spojrzymy, nie ma czegoś takiego. Nie ma Bożego Królestwa. Ktoś mógł powiedzieć, że to Watykan. Nie, Watykan nie jest Bożym Królestwem, tak? Bo Królestwo Boże nie ma granic. Nie ma żadnego zasięgu, jak to powiedzieć, terytorialnego. Ale Pan Jezus uczy nas od kilku rzeczy odnośnie Królestwa Bożego. Pan Jezus uczy nas na przykład, że Boże Królestwo jest blisko. Tak? Pan Jezus uczy nas, że Boże Królestwo jest tak blisko, że można do Niego wejść. Ciekawe. A na przykład w Łukasza 17:20 Pan Jezus uczy nas, że Królestwo Boże nie przychodzi w sposób dostrzegalny. Nikt nie powie, spójrzcie, jest tutaj, albo jest tam, bo właściwie Królestwo Boże jest pośród was. Pośród was, czyli gdzie? Królestwo Boże jest wszędzie tam, gdzie jest Chrystus. A Królestwo Boże jest wszędzie tam, gdzie jest Chrystus, bo jeżeli spojrzymy na kontekst tego fragmentu z Ewangelii Łukasza, to tam Jezus mówi, gdzie jest Królestwo, bo on od razu odnosi się do Syna Człowieczego, do siebie samego. Tam, gdzie jest Chrystus, tam jest Boże Królestwo, ponieważ Chrystus to inaczej namaszczony przez Boga Król. O, Jezus jest Królem w Bożym Królestwie. Zatem Królestwo Boże nie ma lokalizacji w sensie geograficznym. Nie ma swoich granic, nie można go znaleźć na mapie. Ale jeśli Chrystus jest twoim królem, jeśli jest twoim Panem i Zbawicielem, jeśli jesteś poddanym Chrystusowi, jeśli jesteś Jego sługą i uczniem, Jeśli jesteś napełniony Duchem Świętym, to tym samym jesteś w Bożym Królestwie. Tak, jesteś w Bożym Królestwie. Pan Jezus uczy nas, że człowiek, który narodził się z Ducha Świętego, wszedł do Królestwa Bożego. Więc jeśli jesteś chrześcijaninem, nie musisz już szukać Królestwa Bożego, ponieważ tak naprawdę to już w nim jesteś. Więc nie o takie szukanie tutaj chodzi. Nie chodzi o to, aby się w nim znaleźć. Chrześcijanin to osoba, która już jest w Bożym Królestwie i dlatego nie musi go szukać. Chrześcijanin to osoba, która już w nim jest. Więc to szukanie Królestwa Bożego musi mieć jakieś inne znaczenie. Jakie? Więc mamy już dwa elementy tej układanki. Po pierwsze, czy pierwszy element mówi nam, że szukanie Królestwa Bożego związane jest ze służeniem Bogu. Drugi element mówi nam, że Królestwo Boże to bycie poddanym Chrystusa, to bycie sługą Chrystusa, bycie uczniem Pana Jezusa Chrystusa. Więc oba elementy mówią nam o służbie. Tak, służenie Bogu, służenie Chrystusowi. Więc możemy powiedzieć, że szukanie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości to służenie Bogu poprzez bycie sługą Chrystusa. A co robi sługa? Ogólnie mówiąc, sługa wykonuje wolę swojego Pana. Więc szukanie Królestwa Bożego to szukanie woli Chrystusa we wszystkim, co robimy. A szukanie woli Chrystusa to nic innego, jak poddanie się Jego nauczaniu. Nauczanie Chrystusa jest Jego wolą dla nas, chrześcijan. Więc cokolwiek w życiu robimy, czy czymkolwiek się zajmujemy, tak, czy chodzimy do szkoły, czy pracujemy, czy mamy rodzinę, czy nie, czy mamy jakieś odpowiedzialności, w tym wszystkim szukamy Królestwa Bożego. To znaczy, że w tym wszystkim poddajemy się nauczaniu Chrystusa i w tym wszystkim stosujemy Jego nauczanie, żeby to Boże Królestwo było manifestowane właśnie w naszym życiu, przez nas, przez naszą służbę. Podobnie ma się sprawa z szukaniem tej Bożej sprawiedliwości. Chrześcijanin, jeśli narodził się na nowo, to już jest sprawiedliwy. Bóg ogłosił go sprawiedliwym z powodu wiary w Pana Jezusa Chrystusa, więc chrześcijanin już nie szuka Bożej sprawiedliwości, ponieważ już ją ma. Ale chrześcijanin szuka, aby jego życie było zgodne ze standardami Bożej sprawiedliwości. Z tym, co jest właściwe, co jest słuszne, co jest dobre, co jest przyjemne dla Ojca. Czyli chrześcijanin dąży do tego, aby jego życie było zgodne ze standardami Bożego Słowa. A jest ono zgodne z Bożą sprawiedliwością, tak, kiedy wynika z nauki Chrystusa. Więc kiedy Jezus mówi, aby najpierw szukać Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, to mówi nam, aby poddawanie się nauce Jezusa Chrystusa było priorytetem w naszym życiu, aby było najwyższym priorytetem dla nas jako chrześcijan, ponieważ kiedy służymy Chrystusowi, wykonując Jego słowo, wykonując Jego wolę, to tak naprawdę służymy Bogu. I do tego wzywa nas Pan Jezus. Szukanie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości to dążenie, żeby nauczanie Jezusa, żeby nasze życie odzwierciedlało naukę Pana Jezusa Chrystusa. Po drugie, mamy tą obietnicę. Więc Pan Jezus wzywa nas, abyśmy szukali najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości i dodaje, że wszystko to będzie nam dodane. Jedzenie, picie, ubranie, prawda, to będzie nam dodane. Więc Pan Jezus składa, przy temu wezwaniu towarzyszy obietnica. Pan Jezus składa pewną obietnicę. I tutaj należy sobie zadać pytanie, co ta obietnica obiecuje? Co Pan Jezus tutaj obiecuje? Czy ta obietnica mówi nam, że wszyscy chrześcijanie będą bogaci? Czy ta obietnica mówi, że wszyscy chrześcijanie będą mieli dużo jedzenia i picia i że będą mieli wspaniałe ubrania i że będą mieli wspaniałą finansową przyszłość? Oczywiście są tacy chrześcijanie albo pseudochrześcijanie, którzy takie bzdury głoszą, czy takie rzeczy głoszą. Ale zobaczmy, czy to jest, ja już powiedziałem swoje zdanie na ten temat, ale zobaczmy, co Biblia mówi. Tak? Czy to jest właściwa interpretacja? Więc w dziejach, zobaczmy właśnie różne fragmenty. Dzieje apostolskie 4, 32-37 jest opisane codzienne życie chrześcijan, codzienne życie wierzących na początku funkcjonowania Kościoła chrześcijańskiego w Jerozolimie. I Łukasz napisał, nikt między nimi nie cierpiał niedostatku. Co to znaczy? Że były problemy z niedostatkiem, tak? Ci bowiem, którzy byli właścicielami gruntów lub domów, sprzedawali je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli je u stóp apostołów. Tak zgromadzone środki rozdzielano każdemu zgodnie z tym, jaką miał potrzebę. Więc były potrzeby. Chrześcijanie mieli potrzeby. Tak uczynił Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co można przetłumaczyć jako syn Zachęty. Był on lewitą z rodem z Cypru. Po sprzedaniu swojej roli przyniósł pieniądze i położył u stóp apostołów. To znaczy, że byli w Jerozolimie chrześcijanie, którzy byli biedni, którzy potrzebowali, którzy pomocy generalnie, i kościół czy zbór wierzący się o to zatroszczyli. Wierzący, ci co mieli więcej, sprzedawali swoje role czy posiadłości i pieniądze składali u stóp apostołów, i z tych te pieniądze rozdzielano według potrzeb. A widać, potrzeby były. W 1 Koryntian 1:26 apostoł Paweł zwraca się do swoich adresatów i zachęca ich, aby przyjrzeli się sobie samym, aby przyjrzeli się temu, może aby zobaczyli, jacy ludzie są w zborze generalnie. I apostoł Paweł napisał, po ludzku rzecz biorąc, niewielu tam mądrych, niewielu wpływowych, garstka szlachetnie urodzonych. Z tego można wyciągnąć wniosek, że niewielu tam było bogatych chrześcijan, tak? Niewielu wpływowych, bo wpływy to się wiążą z bogactwem, z majątkiem. Niewielu szlachetnie urodzonych, tak? Czyli też jakieś tam zaplecze finansowe jest związane z tym. Więc w kościele w Koryncie niewielu było takich, którzy byli bogaci. A w 2 Koryntian, w 8 rozdziale, w 2 wersecie mówi o chrześcijanach z Macedonii. Otóż pomimo ciężkiej próby związanej z uciskiem, ich wielka radość i skrajne ubóstwo zaowocowały ogromną hojnością. Chrześcijanie w Macedonii byli skrajnie ubodzy. Ale udawali, tak? Mimo że byli ubodzy, czy skrajnie ubodzy. Apostoł Paweł o swoim własnym życiu też mówi coś, co nam będzie pomocne. W 2 Koryntian w 11 rozdziale Paweł opisuje swoją służbę Bogu. I w wersecie 27 napisał, w trudzie i znoju, często w bezsennych nocach, w głodzie i pragnieniu, często w postach, na zimnie, i w nagości. Często ludzie, którzy głoszą właśnie, że uwierz Pana Jezusa, będziesz bogaty, upraszczając, tak? Nie będziesz zbawiony, ale będziesz bogaty. No to właśnie, no tak, te fragmenty są niewygodne, bo generalnie, jeżeli są chrześcijanie, którzy zmagają się finansowo, to oni odpowiadają, no wiesz, masz problem z wiarą, nie wierzysz odpowiednio, wystarczająco. Natomiast no, nie można zarzucić braku wiary apostołowi Pawłowi. Tak? Jeśli komuś można zarzucić, to nie jemu. A mimo to, pomimo swojej wiary, to właśnie mówi o głodzie i pragnieniu i o zimnie, jakiego doświadczał. I na gości, jakiej doświadczał. Więc co nam to mówi o chrześcijanach? Czy chrześcijanie byli od razu wszyscy bogaci, prawda? Oczywiście byli wśród chrześcijan tacy, którzy byli bogaci, i to jest przykład właśnie tego Barnaby, tak? Sprzedał swoją rolę i oddał pieniądze, złożył pieniądze u stóp chrześcijan. Ale patrząc na inne miejsca, widzimy, że takich bogatych chrześcijan, majętnych chrześcijan było niewielu. Raczej chrześcijanie nie byli zamożni. Czyli część chrześcijan potrzebowała wsparcia finansowego od innych. Chrześcijanie macedońscy byli skrajnie ubodzy, więc rodzi się pytanie, czy w tej interpretacji, czy Bóg zawiódł, skoro chrześcijanie byli ubodzy, a nie bogaci? Czy Bóg nie dotrzymał swojej obietnicy, skoro byli skrajnie ubodzy? Otóż wiemy, że co jak co, ale Bóg dotrzymuje swoich obietnic. My? Nie, niekoniecznie, ale Bóg dotrzymuje swoich obietnic. Więc jeśli Bóg coś obiecuje, to spełnia to, co obiecał. Więc problem nie jest z Bogiem. Problem jest ze zrozumieniem tej obietnicy. Po prostu Jezus nie obiecał, że ten, kto będzie szukał Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, stanie się automatycznie bogaty, będzie miał od razu dużo pieniędzy. Taka interpretacja wydaje się być w sprzeczności z nauczaniem Pisma Świętego, wydaje się być niezgodna z kontekstem, wydaje się być niezgodna, czy jest niezgodna ze Słowem Bożym. Taka interpretacja jest po prostu zła. Bądź uwierz w Jezusa i będziesz bogaty. Tak? W skrócie. Więc co takiego Jezus tutaj obiecuje w tej obietnicy? Wydaje się, że Pan Jezus obiecuje, że jeśli szukamy, skupiamy się na szukaniu Bożego Królestwa i Jego sprawiedliwości, to te wszystkie potrzeby, o których wcześniej Pan Jezus wspominał, potrzeby jedzenia, picia czy ubrania, one zostaną zaspokojone. Ojciec, który jest w niebie, zatroszczy się o te rzeczy, one zostaną nam dodane. Ale trzeba to też rozumieć we właściwy sposób. To nie jest na zasadzie stoliczku, nakryj się. Tak? Ojcze, mam potrzebę, prawda? Potrzebuję jedzenia, potrzebuję przepiórek, potrzebuję manny z nieba i teraz w stoliczku nakryj się i Pan Bóg biegnie, prawda? Jak brzydko mówiąc i już nam tutaj... Nie, musimy nauczyć się odnośnie Boga, że Bóg działa, ale zawsze działa zgodnie ze swoją własną wolą. Czy zawsze w zgodzie ze sobą samym. To nie znaczy, że jako chrześcijanie nigdy nie będziemy cierpieć głodu czy chłodu. Przykład apostoła Pawła pokazuje, że cierpiał głód i chłód, więc Bóg najlepiej wie, kiedy i jak wypełnić swoją obietnicę i w jaki sposób. Skoro Jezus obiecał, w tym miejscu, skoro Jezus powiedział, że to wszystko zostanie nam dodane, to możemy być pewni, że tak się stanie. Ale co, jak, gdzie, to trzeba już zostawić Bogu. Bo On wie najlepiej, kiedy właśnie to zrobić, jak zrobić. Więc to się wiąże z tym, że być może będzie czas, że będziemy właśnie cierpieć głód, cierpieć chłód, ale ostatecznie, w tym życiu, a jeżeli nie w tym życiu, to w przyszłym będzie tak, że te potrzeby zostaną zaspokojone całkowicie. Dobry przykład osoby, która szukała Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, nawet bardzo dobry przykład, znajdujemy w Starym Testamencie. Jest to Salomon, król Salomon, syn Dawida. W pierwszej Księdze Królewskiej, w trzecim rozdziale, w wersetach od 4 do 14 jest opisana historia, która pewnego razu przydarzyła się Salomonowi. Salomon położył się spać i miał sen. I w tym śnie Pan przemówił do Salomona i w tym śnie Pan zapytał, prawdopodobnie zadał pytanie, które każdy z nas chciałby mieć zadane przez Pana. Co chciałbyś dostać? Co chciałbyś, żebym ci dał? Co Salomon odpowiedział? Bogu. Daj więc Twojemu słudze chłonne serce, by umiał sądzić Twój lud, rozróżniać między dobrem a złem, bo bez tego kto sobie poradzi z tak trudnym ludem jak ten? O co Salomon nie prosił? Nie prosił o długie życie, nie prosił o bogactwo, nie prosił o chwałę, nie prosił o sławę, tylko prosił o mądrość. O chłonne serce, żeby mógł sądzić lud według Bożych standardów. O kim myślał w tej prośbie Salomon? Nie myślał wyłącznie o sobie. Widział swoją potrzebę, ale widział ją w kontekście, w szerszym kontekście, w kontekście narodu, któremu służył. Widział, że to jest trudny lud i że potrzebuje, on jako władca tego ludu, jako król, jako sędzia, potrzebuje wiele mądrości. I modlił się o mądrość. I ta odpowiedź spodobała się Bogu. I co Bóg powiedział? Uczynię cię najmądrzejszym. Nie będzie takiego króla po tobie, przed tobą nie było i po tobie nie będzie takiego władcy jak ty. A ponieważ nie prosiłeś o to, o długie życie, o bogactwo, o chwałę i tak dalej, to ja ci to dam. Tak, to ja ci to dam. I Bóg dał mu, sprawił, że Salomon był bardzo, bardzo bogaty, ale jego serce było we właściwym miejscu. Najpierw Boże Królestwo, a Bóg dał resztę. W przypadku Salomona Bóg postąpił w taki sposób. W przypadku kogoś innego Bóg postąpi zgodnie ze swoją wolą. Widzieliśmy to na przykładzie apostoła Pawła, ze swoim zamiarem. Ta obietnica zostanie wypełniona w taki czy inny sposób, w takim czy innym czasie, ale ona zostanie wypełniona. Tego możemy być pewni, ponieważ jeśli chodzi o Boże obietnice, to Bóg nie zawodzi. Ona zostanie wypełniona, jeśli nie za tego życia, to w przyszłym. Tak? Na czym się skupiasz w swoim życiu? Na szukaniu bogactwa, jak być zamożnym, jak opływać w dobra materialne, czy na szukaniu Bożego Królestwa i Jego sprawiedliwości. Czasami ludzie szukają Królestwa Bożego, ale tak naprawdę to są zainteresowani tą drugą częścią, obietnicami, czy obietnicą, bogactwem. Tak? Tak naprawdę nie szukają Królestwa Bożego, tylko chcą być bogaci. I dla bogactwa, dla bycia bogatym, to są skłonni w cudzysłowie nawet służyć Bogu, nawet szukać Bożego Królestwa. Ale nie, Bóg mówi, nie ta kolejność. Nie ta kolejność. Najpierw Królestwo Boże. Skupiamy się na Chrystusie, na Jego nauczaniu. A wszystko to, co nam potrzeba, będzie dodane. Co jest twoim celem w życiu? Służenie Bogu czy służenie pieniądzom? Czego szukasz? Bożego Królestwa i Jego sprawiedliwości czy bogactwa? Pan Jezus wzywa chrześcijan do tego, aby szukanie Bożego Królestwa i Jego sprawiedliwości było najważniejszym priorytetem w naszym życiu. Jeśli to robimy, to nie musimy się martwić o naszą materialną przyszłość. Nasze bezpieczeństwo finansowe. Nie musimy się martwić, ponieważ Bóg się o to zatroszczy. Jeżeli jesteśmy w Bogu, to jesteśmy bezpieczni. To nie znaczy, że będziemy bogaci. Tak? To nie znaczy, że nie będziemy cierpieć głodu czy chłodu. Może tak być, że będziemy cierpieć, ale jesteśmy bezpieczni w Bogu. Bóg się zatroszczy, dlatego tym bardziej, ponieważ mamy tę obietnicę, prawda? Że wszystko to będzie nam dodane, możemy skupiać się na szukaniu Bożego Królestwa i Jego i Bożej sprawiedliwości. Do tego nas Chrystus zachęca, wzywa. Czy to robisz? Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dzięki Ci za tą naukę, za to nauczanie i to jest czasami trudne. Ale Ty, Panie, pokazujesz, co jest dobre dla nas, dla naszego szczęścia, dla naszej radości, że nie pieniądze, nie bogactwo, nie dobra materialne, ale Boże Królestwo i Jego sprawiedliwość. To jest to, czego my potrzebujemy, co jest dla nas dobre. I Ojcze, proszę Ciebie, żeby pieniądze nie... czy pragnienie bogactwa, żeby nie stawały na drodze w służbie Bogu. Ponieważ nie da się służyć i pieniądzom, i Bogu. Ojcze, pomóż nam właśnie rozeznawać tą, co jest prawdziwą, a co jest fałszywą Ewangelią. Pomóż nam rozumieć właśnie, jak Ty spełniasz swoje obietnice, żebyśmy właśnie nie traktowali Twoich obietnic jak stoliczku nakryj się, magicznego zaklęcia tu i teraz, natychmiast. Ojcze, daj nam wiarę, wzmocnij naszą wiarę, żebyśmy mogli widzieć wypełnienie tej obietnicy ostatecznie, kiedy Chrystus powróci, kiedy Chrystus powróci, kiedy zostaniemy przemienieni na Jego obraz i podobieństwo już całkowicie, kiedy nasze ciała będą przemienione na ciało podobne Jego i wtedy już nastanie pełnia doskonałości i otrzymamy nagrodę. Ojcze, ucz nas cierpliwie tego czekać i pomóż nam rozeznawać między tym, co jest dobre, między tym, co jest prawdziwe, a tym, co jest fałszywe, co jest złe. Pomóż nam rozróżniać pomiędzy prawdziwą Ewangelią a fałszywą, Ewangelią sukcesu a Bożą Ewangelią. Ojcze, proszę Ciebie, żebyśmy nie dali się zwieść, czy nie dali się oszukać przez jakieś pragnienie bogactwa, ale żebyśmy mogli trwać w Chrystusie i służyć Jemu, czyniąc Jego wolę, czyniąc Jego nauczanie, czy będąc poddanymi Jego nauczaniu w naszym codziennym życiu. Amen.